Ze strychu w Łomiankach przenosimy się teraz do szuflady w Lublinie, albo właściwie do szafy w Lublinie. Chociaż szczerze mówiąc dokładnie nie wiem, dokąd się przenosimy, nie ruszając się sprzed mikrofonów przy obrońców pokoju 2. Ale za chwilę to wszystko Państwu rozjaśnią, to co zaplątałam podczas tej krótkiej podróży. Moi goście, profesor Aleksander Wójtowicz, kierownik Muzeum Józefa Czechowicza w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I jest też z nami dzisiaj profesor Piotr Sobolczyk z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, członek Rady Przyjaciół Fundacji Mirona Białoszewskiego i autor trzech książek o Mironie Białoszewskim, dwóch wydanych w Polsce, jednej poza granicami naszego kraju.
Dzień dobry.
Dzień dobry. To nasze pierwsze spotkanie dotyczące Białoszewskiego w tym składzie, ale już jesteśmy umówieni na kolejne przy okazji pewnej wystawy. Po kolei jednak, dlaczego zaproponowałam panom przeniesienie się do szuflady, państwu przeniesienie się do szuflady albo do szafy? No sprawa jest prosta. Czasem znajduje się skarby na strychach, ale najczęściej też w szafach, prawda?
Tak, w szafach, tam gdzie często się ich nie spodziewamy. No przede wszystkim to jest podróż do szafy, do szuflady, ale zwłaszcza prawie pół wieku wstecz, do takiego momentu bardzo ważnego dla kultury lubelskiej. Z tego względu, że wtedy gościł w Lublinie Miron Białoszewski, który spędził tam, tutaj, dwa dni i co jest najistotniejsze w perspektywie tego, o czym będziemy mówić dziś, to fakt, że mamy bardzo bogatą dokumentację z tego spotkania, fotograficzną, dźwiękową, o czym za moment więcej, jak również dokumentację w postaci wspomnień uczestników, bo co jest ciekawe, kiedy tylko żeśmy poinformowali publiczność o tym, że coś znaleźliśmy, czego do tej pory za bardzo nie byliśmy świadomi, to znaczy ten nowy tekst, zapis cały spotkania, odezwały się głosy czytelników ówczesnych Gazety Wyborczej, na przykład ówczesnych widzów tego spotkania, którzy zaczęli wspominać o tym ten wieczór i pisać do nas różnego rodzaju takie, powiedzmy, teksty, gdzie dodatkowe okoliczności się odsłaniały.
Tak sobie pomyślałam, że gdyby dzisiaj takie spotkanie się odbyło, te wszystkie dzisiejsze spotkania, tekstera nieudokumentowane, zarejestrowane, często wiszące w sieci do oglądania w dowolnym momencie, wszystkie informacje w plikach, ale ciekawe, czy po latach te odkrycia, po pierwsze, będą tak intensywne, jak choćby to, czy szuflada przypadkiem niepewniejsza, kiedy się do niej włoży starą kasetę i kartki zapisane. Ale to tak zupełnie na marginesie, bo chciałam zapytać panów o rangę tego odkrycia. O to, dlaczego to ma takie znaczenie? Oprócz oczywiście dokumentacji sentymentalnego dla wielu osób.
Ja bym powiedział, że ranga jest z pewnością duża, bo każdy, choćby jeden tylko odkryty, nieznany wiersz Białoszewskiego to już jest wydarzenie. Abstrahując od jakości. Ja zaraz mogę o tym powiedzieć więcej, o tej jakości, bo to jest jednak druga sprawa. I jeszcze inną rzeczą w tym kontekście jest ranga samego zapisu spotkania autorskiego, nie tylko tych tekstów Mirona Białoszewskiego, ale tej interakcji z publicznością. Do tej pory ja jako znawca tylko czytałem o spotkaniach, w tym też o spotkaniu w Lublinie, bo Jadwiga Stańczakowa, jego niewidoma przyjaciółka, zostawiła relację z tego spotkania, w której opisuje, jaki to Miron był błyskotliwy, jakie to ma gadane. Oczywiście, a tymczasem w tajnym dzienniku Białoszewskiego, dokładnie w tym czasie, kiedy on jest w Lublinie, nie ma żadnych wzmianek, jest po prostu dziura.
Czyli co, dla niego bez znaczenia?
Nie, on to wszystko zostawił właśnie dla Jadwigi Stańczakowej, po to, żeby wiarygodnie wypadały te wszystkie komplementy, jak sądzę, tak? Prawda? Bo to, kiedy on sam by pisał, jakże wspaniale mi się to rozmawiało z publicznością, jakie to jak błyskotliwe bąmoty, prawda, serwowałem publiczności, jaki ja mam z nią wspaniały dialog, to by to oczywiście nie wyglądało za dobrze w tekście, który ostatecznie on przeznaczył do publikacji. Natomiast kiedy Jadwiga Stańczakowa pisze o tym, jak to właśnie Miron tutaj błyskotliwie odpowiada młodzieży, jaki to jest tłum na tym spotkaniu, bo był tłum. Był tłum i faktem, że Miron Białoszewski no właśnie tam bardzo błyskotliwie odpowiadał. Jadwiga Stańczakowa posługiwała się formułą w krzyżowym ogniu pytań. Moje wrażenie po posłuchaniu tego nagrania takie nie jest. To jest właśnie bardzo interesujący dokument także tego, jak wyglądało życie literackie w latach 70., jak wyglądały spotkania literackie w latach 70., takich późniejszych już latach 70., bo w 76 roku, 8 kwietnia to się odbyło, a więc można powiedzieć, że już takie też młode pokolenie młodzieży trochę innej, takiej hipisującej prawdopodobnie. Widzieliśmy na zdjęciu młodego Władysława Panasa, który właśnie w tym guście jest ubrany. Oni i też inaczej formułują pytania. Tam słychać po głosie również różnicę pokoleń, nie tylko ze względu na to, że jeden głos brzmi młodziej, a drugi starzej, ale też po prostu na sposób rozmawiania z tak zwanym wielkim pisarzem. Czyli powiedzmy osoby starsze zadają pytania z takim wielkim szacunkiem, natomiast młodzież tak bardzo wprost. I ja sądzę, że Jadwiga Stańczakowa to odebrała jako krzyżowy ogień pytań, ale to nie są pytania, które miałyby przyszpilić Białoszewskiego, czy go przyłapać na czymś. To są takie pytania właśnie wynikające z dociekliwości, z ciekawości, tak, bo to jednak był to był ważny, wtedy głośny dosyć pisarz. W 76 roku się miał dopiero ukazać tam Szumy z Lepyciągi, ale już to było po Pamiętniku z Powstania Warszawskiego i było po tomie Donosy Rzeczywistości. No i po Pamiętniku faktycznie Białoszewski z takiego dziwadła poetyckiego, co to się dobrze zapowiadało, ale gdzieś poszło w dziwną stronę, nagle stał się niezwykle ważnym pisarzem, to znaczy takim pisarzem, o którym pisał nawet Jarosław Iwaszkiewicz, że jego Pamiętnik z Powstania Warszawskiego to jest jak utwór Karola Szymanowskiego, a przecież dla Iwaszkiewicza Szymanowski to jest absolutnie synonim wspaniałej muzyki awangardowej, więc to był najwyższy możliwy komplement. Po prostu się o nim mówiło, pojawiły się głosy, że to powinno trafić do szkół. Więc on był wielką gwiazdą jednak w latach 70. I w chwili, kiedy on przyjechał na to spotkanie do Lublina 8 kwietnia, to już był dostępny numer poezji, w którym ukazał się taki pierwodruk brudnopis, taki tomu Odczepić się. Ten sam tom Odczepić się ukazał się w 78. Wynika z tego nagrania, że część publiczności już znała ten numer, w związku z tym, że to było wydarzenie. Tu też trzeba zrozumieć, że jeśli ktoś się interesował bardziej Białoszewskim, to były pierwsze wiersze Białoszewskiego w 76 ogłoszone od de facto 65 roku.
Jakie to szczęście dla autora, spotkanie z liczną przygotowaną
tak
do spotkania
właśnie
publicznością, prawda? To jest, z tego wynika bardzo ważna też cecha charakteru tamtych spotkań. A tak na marginesie, o co przede wszystkim pytano? Czy poruszano się w kręgu literatury wyłącznie?
Tak, w zasadzie można powiedzieć, że tak. Pytano dużo o to, jak on tworzy. Właściwie te pytania w jakieś... On już na to niby odpowiedział i padało jakieś podobne pytanie. Myślę, że to było dla ludzi niejasne, bo on tu się faktycznie trochę wił, by tak powiedzieć. To znaczy, on się nie chciał dać przyszpilić. Ale to jest bardzo ciekawe, co on mówi. On dużo mówi o energii. On mówi, że do prozy jest potrzebna inna energia, do wiersza jest potrzebna inna energia. Ale że w ogóle pisanie to jest potrzebna energia. Tam pada pytanie na przykład, czy on woli pisać, czy on woli czytać. Tak jak przeczytał, spotkanie zaczyna się od tego, że on czyta kilkanaście nowych wierszy i trzy prozy. I w związku z tym właśnie pytają go słuchacze, uczestnicy tego spotkania, czy on woli czytać, bo on czyta z zaangażowaniem i on czyta dobrze. A tu taką ciekawostkę nawiasem zupełnie wtrącę, ale to jest moim zdaniem bardzo interesujące i nawet ważne w tym kontekście. To jest jeden z pierwszych razów, kiedy on jest na spotkaniu autorskim i czyta coś w swoich nowych sztucznych zębach. O tych sztucznych zębach napisał cykl wierszy właśnie w Odczepić się, więc jakby to nie jest sekret, że on pisze o tym, jak one tam mu się przesuwają, jak się w tym ciężko je, a jeszcze różnie mówi i że boi się, że mu wylecą, jak będzie na przykład właśnie na spotkaniu autorskim, więc to się nie dzieje. On mówi bardzo dobrze, dykcyjnie też, tam może takie syszy czasami są trochę bardziej problematyczne, ale bardzo dobrze. Ja znam nagrania jego w innych tekstów z teatru. Mi się zawsze wydawało, że to jest przesada, kiedy mówiono, że on jest dobry aktorsko i że, że świetnie czyta czy podaje swoje własne teksty, bo mi się wydawało, że on tak za dużo piszczy, za dużo krzyczy. To znaczy, ja sobie inaczej wyobrażam jego głos też. Ale tu, w 70-tych latach, już będąc człowiekiem 54-letnim, ale i z tymi nowymi zębami, które mu nie przeszkadzają, moim zdaniem czyta świetnie.
Mamy dla Państwa taki prezent. To jest ledwie kilkanaście sekund. Niestety nie sztuczne zęby będą tutaj przeszkodą, tylko no jak starość nagrania i jakość sprzętu. Cud, że jest to nagranie, ale nie zabrzmi to specjalnie sterylnie. Wysilcie więc Państwo proszę uszy i wybaczcie trzaski i szumy, ale to jest właśnie Miron Białoszewski, który czyta jeden ze swoich wierszy podczas spotkania, o którym rozmawiamy.
Pewnego razu dziad, tyle lat sam usiadł, stał, ściana przemówił do obrazu. Po razie, może tyle, może mniej, jemu się zdawało dużo więcej. Nasłuchiwał obraz, co ani słowa. Nie wiadomo, ile czekał, co na obrazie, jaka była ich rozmowa. Szczęście, że tyle wiadomo.
Miron Białoszewski w Lublinie 44 lata temu. Całość nagrania zresztą będzie dostępna w sieci, prawda? Będziemy mogli sami posłuchać sobie tego spotkania, tak?
Tak, tak. W tej chwili zaczynamy opracowywać materiał. Oczywiście jest to rzecz niesłychanie żmudna. Z tego względu, że minęło no prawie pół wieku. Mamy też inne, na szczęście, dzięki temu możliwości techniczne. Z tego względu, że kiedy pan Józef Zięba, któremu właściwie i od tego powinienem zacząć, zawdzięczamy to odkrycie, ponieważ on nie tylko zarejestrował przebieg spotkania, ale też sporządził bogatą dokumentację fotograficzną. W sposób bardzo fortunny ustawił mikrofon tak, że słychać zarówno Białoszewskiego, jak i pytającą publiczność.
Czy tę pytającą publiczność to tak różnie, nawet sam, przepraszam, że ci przerwałem, ale bo to trzeba zrozumieć, nie wiem, jeśli Państwo byliście kiedykolwiek w poprzedniej siedzibie muzeum, czyli tam na Narutowicza, tam była taka główna sala i był taki korytarz, przez który się wchodziło do tej głównej sali. Publiczności było tak dużo, że sporo publiczności stało w tym korytarzu, gęsto i jeszcze daleko, daleko. I oni też zadawali pytania i Białoszewski często ich nie słyszał i mówił takie, zabawnie brzmi, co? I tam mu podają dalej, ale też ci ludzie czasami sami siebie nie słyszeli swoich pytań, tam jakieś echo, bo te nawy tam to są takie dosyć wysokie, dawne, więc to jest zabawny moment.
Ale dla dociekliwych i dla badaczy przede wszystkim to absolutnie bezcenne.
Absolutnie bezcenne, to znaczy w te pytania trzeba się czasami troszeczkę wsłuchać, żeby je wysłyszeć z tego nagrania, ale tak, natomiast odpowiedzi na ogół słuchać dobrze. Przepraszam, bo ci przerwałem.
Więc domykając jakby ten wątek, przy dużym skupieniu znawcy twórczości Białoszewskiego i przy współpracy nowoczesnej technologii jesteśmy naprawdę w stanie dużo z tych taśm wydobyć. Jakkolwiek będzie to proces skomplikowany z tego względu, że musimy wszystko zweryfikować bardzo dobrze, prawda? Zanim przedstawimy publiczności całość materiału, opracujemy to tak, żeby doskonale było wiadomo, jak to spotkanie przebiegało. No i przedstawimy rezultaty naszych dociekań w przyszłym roku na wystawie poświęconej wizytom, bo to nie była jedna wizyta, o czym pan profesor zaraz powie więcej. Nie była to jedyna wizyta Białoszewskiego w Lublinie.
O ten związek z Lublinem oczywiście pytam, ale też chciałabym zapytać o jakość wierszy. No tych, właśnie, których Państwo nieobecni na tym spotkaniu nie mają prawa znać, dlatego że one nigdy się nigdzie nie ukazały.
Tak. Białoszewski przyjął taką strategię, że skoro ukazały się w większości właśnie przed chwilą te wiersze, które miały wejść do tomiku, odczepić się i weszły w numerze poezji, to że on przeczyta inne. Nie te, które były drukowane w poezji, ale to były wiersze z Brulionów, czy jakby z tego samego okresu i tak potencjalnie miały wejść do tego tomu. I moim zdaniem to jest jeszcze z tego powodu bardzo interesujące, że widzimy, jak Białuszewski robi sobie laboratorium. On testuje te wiersze na publiczności. On chce usłyszeć, kiedy oni się śmieją, a śmieją się. I przy których bardziej, przy których mniej, jak to wypada w słuchaniu, jaka jest energia od publiczności. I faktycznie nie zdecydował się później opublikować niektórych wierszy. Notabene, moim zdaniem, najciekawszy wiersz całego spotkania, który on tam czyta i który przykuł moją największą wagę, to był właśnie wiersz, którego nie znałem i którego wedle najlepszej mojej wiedzy nigdy nie opublikował. Więc to jest akurat zaskakujące dosyć, bo moim zdaniem on faktycznie nie czyta swoich najlepszych wierszy z tego okresu. Notabene, ja rzeczywiście za najlepsze uważam te o sztucznych zębach, no bo to jest zresztą taki niepoetycki temat, zwłaszcza wtedy, więc kiedy ktoś z czymś takim wystąpił, no to był właściwie szok. Też takie przełamanie prywatności, bo właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, czyli o tym, jak postrzegana była rola pisarza, także przez publiczność, no to bardzo się to ukruszyło. On co prawda był w czymś względnie eleganckim jak na siebie, bo w skórzanej swojej kurtce takiej czarnej, ale on tak no, raczej nie bardzo chadzał w marynarkach, a jednak wtedy to zauważyłem, że Przyboś na przykład na starych zdjęciach, czy inni ci pisarze posądzani o awangardowość, to w stroju niekoniecznie. Ale wracam do wątku tych wierszy. No więc kilka, które przeczytał, to nie zużytkował później. Kilka opublikował, ale nie w głównych tomikach, tylko na zasadzie dorzuconych wierszy do wyborów. Jest na przykład taki wybór wierszy, wiersze wybrane i dobrane. I tam kilka z tych wierszy ze spotkania się pojawia. Ale tu znowu jest jeszcze taki przypadek, że w kilku tych wierszach mamy inne redakcje, mamy inne warianty, to znaczy on czytał coś w innym wariancie, potem opublikował jednak w innym. No i możemy stawiać sobie pytania, czy on stwierdził, że na przykład to się czyta i to się za bardzo wlecze, więc trzeba to zmienić. Albo że on myślał w kategoriach czasami fabularnych o niektórych wierszach, to znaczy, że czy główny problem, główny temat da się, on to mówił, przepchnąć w maksymalnie zwięzły i szybko taki zrozumiały sposób dla ludzi, tak? Żeby nie komplikować za bardzo, żeby oni złapali, o co jest istotą tej historii, o której on mówi. I on czasami po prostu potem skracał albo przerabiał. I to tak jest w wypadku kilku tych tekstów też.
To nie było, jak wspomniał profesor Wójtowicz, to nie było jedyne spotkanie z Białaszewskim w Lublinie. Bo jakoś istotne dla niego miasto?
Trudno powiedzieć, bo on dużo jeździł po całej Polsce. Ja myślę, że ze względów sentymentalnych, to znaczy od pierwszego spotkania z tym miastem, bo zakładam, że pierwszy raz tam się pojawił jako 17-latek, dobrze liczę. Urodził się w 22, a więc w 39 roku w październiku Poczta Polska postanowiła ewakuować się z Warszawy na wschód, a ojciec Białoszewskiego, Zenon, był pracownikiem tej poczty. I w związku z tym mogli się zabrać Białoszewscy, czyli jeszcze mówimy o matce, a żonie Zenona, pani Kazimierze. Mogli się zabrać wraz z tą ekipą, która się przesuwała na wschód. Oni nie mieli zamiaru dotrzeć, znaczy poprzestać na Lublinie, bo mowa jest o tym, że mieli potem ruszyć gdzieś na północ do Kowla, ale w Lublinie zatrzymali ich Niemcy, którzy po prostu już tu byli wcześniej i nakazali im wracać do Warszawy. I Białuszewski opisuje w swojej prozie pod tytułem Rajza, ta proza właściwie ukazała się raz wcześniej w prasie, ale tak na dobrą sprawę dopiero w 2014 roku w ineditach prozatorskich. Ona też była niecenzuralna za czasów PRL-u, bo on wyraźnie mówi, że też to zatrzymanie się i ta niemożność pójścia dalej na wschód wynikała z tego, że 17 września wkroczyła Armia Czerwona i no, nie można było o tym mówić ani tego publikować. W każdym razie to jest to pierwsze spotkanie z miastem. Dla niego to miasto, on odpisuje wjazd na jakiejś furmance od Warszawy. To prawdopodobnie przez Aleje Racławickie, no ale na furmance jakoś w nocy. Wydaje mi się, jeśli dobrze pamiętam, że padał śnieg albo było bardzo zimno, coś takiego. Potem kierowani są na dworzec kolejowy i tam jacyś Niemcy zresztą po niemiecku w ogóle, oni nie, większość tych ludzi tam tłok był, tych warszawiaków nie rozumiała, co oni mówią, więc zaraz przetłumaczono, że mają się w minutę spakować i wynieść z tego dworca. Więc zaczyna się wielki rejwach. Ojciec Białoszewskiego był człowiekiem bardzo sprytnym i zaradnym, co Białoszewski o tym też pisał w swoich tekstach, bo na zasadzie kontrastu, że on nie. No więc ojciec Białoszewskiego jako ten sprytny człowiek jakoś tak załatwił. Białoszewski pisze, że jego rodzice byli niewysocy. Jemu się udało przecisnąć i dostać bilety, jakieś ostatnie bilety na pociąg do Warszawy i oni wyjechali. Jadąc tam oglądali na Łęczów z okien. To jest to pierwsze spotkanie.
To drugie spotkanie odbyło się...
To było pierwsze.
To było pierwsze. Myślę, że o tych kolejnych porozmawiamy przy okazji naszej następnej rozmowy, na którą, jak już mówiłam, jesteśmy umówieni, tylko że wtedy umówimy się na dłuższy zdecydowanie czas. Bo jak Państwo słyszą opowieści, ciekawych opowieści o Białoszewskim, na pewno nam nie zabraknie. Ta data, 22 rok, kiedy Białoszewski przychodzi na świat, to jest data, kiedy w Lublinie w związku z Czechowiczem dzieje się już bardzo dużo. Panowie nigdy się nie mieli szansy spotkać, ale zwróćcie Państwo uwagę także na zdjęciu, którym zapowiadamy nasz dzisiejszy program i na zdjęciu, które naturalnie można znaleźć na stronie Muzeum Czechowicza i w samym muzeum. Doszło do takiego spotkania. Dwie głowy, głowa przy głowie. Jest tak, Białoszewski. Tak.
Więc jest rzeźba Czechowicza i jest Białoszewski. I to bardzo fortunnie wygląda jako takie zestawienie dwóch pokoleń, dwóch tradycji, dwóch wariantów awangardy wreszcie, która pojawiała się w literaturze polskiej, no i spotkała się w taki symboliczny sposób również w Lublinie.
Nie mogę się doczekać na kolejnych opowieści przy okazji wystawy, ale też przy okazji, krótko powiedzmy na koniec, tego, co pan planuje zrobić z tym.
Tak, w 2018 po pierwszej konferencji takiej polskiej o Mironie Białoszewskim, którą zorganizowała profesor Agnieszka Karpowicz z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, postanowiliśmy we dwójkę wspólnie założyć rocznik poświęcony Białoszewskiemu, nazywa się Mirofor i jego pierwszy numer ukaże się na dniach. Tak naprawdę. I tam mamy taką część także archiwalną. W pierwszym numerze będą publikowane nieznane do tej pory, niepamiętane teksty Białoszewskiego o zrujnowanej Warszawie, którą on pisał jako młody dziennikarz. A w nowym numerze właśnie zapis tej rozmowy w moim opracowaniu, wliczając w to teksty nieznane, ale także właśnie mój szkic o lubelskich spotkaniach, lubelskich miejscach Białoszewskiego.
Potraktujcie Państwo nasze dzisiejsze spotkanie jako wstęp do kolejnej rozmowy, nie tylko zresztą o Białoszewskim, bo chciałam Państwu przypomnieć, że profesor Aleksander Wójtowicz robi też absolutnie fenomenalne zdjęcia ptaków. Nie zdążyłam Pana dzisiaj wypytać o letnie polowania, z aparatem oczywiście, natomiast profesor Piotr Sobolczyk jest także producentem i kompozytorem muzyki i autorem piosenek, więc o muzyce też sobie porozmawiamy. Bardzo Panom dziękuję. Do zobaczenia. Do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie. Dziękujemy. Do usłyszenia.